Kolejny odcinek podcastu transferowego Radio Merito. Tym razem porozmawiamy sobie m.in. o ruchu Kalidou Koulibaly'ego do Chelsea. Wiemy, że w Europie wydarzył się inny ruch, mocniej elektryzujący kibiców, ale mimo to zajmiemy się ostatnimi doniesieniami dotyczącymi właśnie włoskich transferów. Ja nazywam się Marcin Ostrowski, razem ze mną jest Janek Rusinek.
Cześć wszystkim, witam serdecznie.
No, dla Ciebie to debiut w tym formacie, także zobaczymy jak pójdzie. Dawno Cię nie było na Spotify, także bardzo się cieszę, że się zdecydowałeś.
Ostatni raz chyba przy okazji meczów reprezentacji Włoch, kiedy już rozkminialiśmy, jak będzie wyglądała kadra Włoch w meczu z Portugalią, a tu Macedonia i Trajkowski. No i wszyscy wiemy, jak się to skończyło.
No to by teraz nasz podcast doprowadził do lepszych wydarzeń, bo naprawdę to nie było zbyt przyjemne wspomnienie. No i właśnie, zaczniemy od tego najpoważniejszego ruchu, czyli od odejścia Kalidou Koulibaly'ego. Wcześniej odszedł Lorenzo Insigne do Toronto. No i skończył się kontrakt Mertensowi. Napoli może stracić 3 gwiazdy w jedno okno. To będzie miało duży wpływ na szatnię przede wszystkim. No i właśnie, czy Napoli powinno mimo wszystko podpisać tego Mertensa, żeby chociażby mieć gościa, który się identyfikuje z klubem i który wniesie charakter do szatni, czy jak ty to widzisz? No bo sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie moim zdaniem.
Znaczy w tym momencie mi się wydaje, że w Napoli jest koniec pewnej epoki, bo wraz z odejściem Insigne, właśnie z odejściem Koulibaly'ego i nie wiadomo przyszłości Mertensa, czy ostatecznie zostanie przedłużony, czy wróci do Belgii bądź do Holandii. Sytuacja wygląda tak, że w Neapolu już zabraknie zawodników, którzy jeszcze w 2018 roku stanowili pierwszy skład drużyny Maurizio Sarriego. Owszem, jest Mario Rui, jest Piotr Zieliński, ale umówmy się, że ich role nie były aż tak wtedy bardzo mocno wyartykułowane przez toskańskiego szkoleniowca. No jeżeli chodzi o Napoli, no to wydaje mi się, że takim logicznym posunięciem by było przedłużyć tego Mertensa jeszcze o jeden rok. Głównie z tej perspektywy, żeby był w tym zespole ktoś, żeby ten, może nie zjazd, bo to zbyt mocne określenie, ale żeby Napoli nie zleciało nie na cztery łapy, o tak to ujmę.
No właśnie, bo tak to sobie też mówiliśmy na naszej konfie, że w tym momencie Napoli może wypaść nawet z top 4, tak wszystko na to wskazuje.
No w tym momencie tak, no bo wydaje się, że wiesz, że Victor Osimhen, jeżeli będzie zdrowy, no to jest zawodnikiem, który ma wystarczająco dużo jakości w tym zespole. Ale jednak Lorenzo Insigne, jednak no Mertens, wiadomo, że jakie to są figury w Napolu. Kalidou Koulibaly w końcu został liderem defensywy i zaczęło to jakoś wyglądać z jego strony. A tu cóż, Napoli no po prostu pozwala Kalidou odejść i zrobić krok w karierze do przodu. Już taka w sumie ostatnia szansa dla niego, żeby spróbować się w innym środowisku, w innej lidze. Trafia do Chelsea za 40 milionów euro, czyli można powiedzieć, że jak na zawodnika tej klasy jest to w pewien sposób promocja. Ale też nie zapominajmy, że z Napolu odchodzi Dawid Ospina do arabskiego Al Nassr. Są plotki o Kim Min-je, o Abdou Diallo, o Acerbi. Mówi się, że może Giovanni Simeone przyjdzie jako wice Osimhen. No i rozmawiają niby z Keliorem Navasem, który miałby zasilić bramkę neapolitańczyków.
Aczkolwiek no, bo to jest nie taki... chcemy się wierzyć raczej.
Mi też nie chcę wierzyć, że Keylor Navas zamieni Paryż i dobrą wypłatę w Paryżu na Neapol. Ale z drugiej strony no w tym momencie nie, raczej przy Donnarumie nie pogra, a jest to profil bramkarski bardzo zbliżony do Ospiny, znaczy w sensie jeżeli chodzi o styl, no bo wydaje mi się, że klasa Keylora Navasa jest jeszcze bardziej niepodważalna niż Kolumbijczyka.
No wydaje mi się, że obok Majka, gdyby to rzeczywiście przyszedł, to byłby drugim, może trzecim jeszcze z Wojtkiem Szczęsnym bramkarzem ligi, więc to byłby ruch. No jak na możliwości Napoli kosmiczny, no i też pytanie, ile z tych 40 milionów za Koulibaly'ego zostanie wydanych na następcę dla niego, bo tak jak mówiłeś, Kim Min-je, Diallo, no może Acerbi, no ale to nie są nazwiska, które nagle powalą przeciwników na samą myśl o nich.
No tak, transfery nie rzucają na kolana, ale też trzeba sobie powiedzieć, że schodzi z payrolla Insigne, schodzi z payrolla właśnie Koulibaly. Czyli jest więcej miejsca na to, żeby wydać pieniądze na jakiś wolny transfer i ty doskonale wiesz, o jakim piłkarzu mówię, bo teraz wydaje mi się, że wyłącznie Roma i Napoli, jeżeli chodzi o włoskie kluby, są w grze o podpisanie Dybali, bo Milan no może panować optymizm, ale do Milanu jeszcze dojdziemy. Dalej jest sytuacja tego kalibru, że no w Interze raczej Dybala się nie pojawi, no to Napoli albo Roma. I w tym momencie, jeżeli w Napolu są takie czystki, to sobie nie wyobrażam, żeby Aurelio De Laurentiis nie ruszył pełną parą po Argentyńczyka, żeby mieć, po pierwsze, utrzeć nosa Juventusowi, a po drugie, żeby mieć zawodnika, który ten Napol będzie elektryzował już od pierwszego dnia.
No i przede wszystkim uratować swoją twarz w tym mercato, bo rozumiem, Kwaracelia sprowadzony, ok, ale to nie jest piłkarz, który gwarantuje jakość w ofensywie, a Paulo Dybala, możemy narzekać na jego zdrowie, no ale jeżeli on już jest gotowy do grania, to na pewno kilka bramek, kilka asyst dorzuci od siebie, no i będzie kluczową postacią każdego z tych zespołów. Też mówi się o ofercie...
Ale Marcin, jeszcze jedna rzecz. Zauważ, że Napoli ma nad Romą tą kartę przetargową w postaci występów w Lidze Mistrzów. I to może być ten taki języczek dla Paulo Dybali, że a może jednak Neapol, a nie Rzym.
Aczkolwiek też mówi się, że strasznie Dybali mają przeszkadzać prawa do wizerunku, w przypadku których z Napoli by je stracił. No w Romie jest trochę większa swoboda co do tego. No i właśnie zobaczymy, no może to być równie dobrze ostatni sezon Napoli w Lidze Mistrzów przed jakąś też przerwą, więc... Może jednak Dybale przekona Mourinho, aczkolwiek bez względu na to, czy Napoli, czy Roma, to on raczej spodziewał się czegoś innego, lepszego.
No to na pewno, znaczy w ogóle to mercato pokazuje, że wolni agenci bardzo mocno się przeliczyli w swoich żądaniach. Owszem, Kessie czy Christensen trafili do Barcelony, ale jak sobie pomyślimy, nie wiem, o właśnie o Paulo Dybali, na przykład, nie no, Marcelo dalej jest bez klubu, a wydawałoby się, że po Realu Madryt będą się po niego zgłaszały kluby, żeby nawet był to opcję rezerwową, może jakaś egzotyka. No i dalej niektóre kluby po prostu, no kluby nie chcą płacić aż takich wielkich pieniędzy, bo wiedzą, jak wygląda w tym momencie rynek. No i Paulo Dybala jest takim świeżym przykładem tego, że można się przejechać na takiej chciwości.
No dobra, to teraz uderzymy w Milan i pytanie takie, kiedy to wszystko ruszy? Bo wiemy, że odszedł Castillejo, no ale kiedy ruchy in?
Słuchaj, panuje wielki optymizm, zielone światło będzie w przyszłym tygodniu. Tak. Rozmowy trwają, jest tak zwane Sempre Più Vicino, czyli są coraz bliżej.
Zawodnik jest zdecydowany na Milan, ale potrzeba jeszcze porozumienia tak pomiędzy klubami. To wszystko wiemy od dwóch miesięcy, no.
Tak, to jest taka stała formułka, kiedy Gianluca Di Marzio ma w tygodniu swój nocny program o transferach. Pojawia się codziennie ta sama formułka i wszyscy mówią, dobra, okej. Okay. A jeszcze jak pada od milanowych newsmenów informacja, że transfer domknie się w przyszłym tygodniu, to już jest takie, to można wstać i krzyczeć bingo, że wygrałem, że mam wszystko odhaczone na liście.
No tak i...
No zobaczymy, no bo w tym momencie Milan po fiasku negocjacji ze Svenem Botmanem, który już nie chciał dłużej czekać i podpisał kontrakt z Newcastle, Lille też nie chciało dłużej czekać i przyjęło wyższą ofertę, co zrozumiałem. Milan przyjął taką strategię, że dobra, mamy Tomoriego, mamy Kalulu, mamy Kiera i tak jakby nie ma potrzeby tej obrony jakoś specjalnie wzmacniać. Taka jest oczywiście oficjalna linia narracyjna i że trzeba wszystko zainwestować w ofensywę. Pozostał w klubie Junior Messias, który raczej będzie rezerwowym, czyli widocznie Alexis Salemakers trafi pod młotek i Milan wysłucha ofertę za Belga. Przybył do klubu Yassin Adli, który robi naprawdę dobre wrażenie na treningach, zrobił dobre wrażenie w sparingu z piątoligowcem, ale no to jest sparing, wiadomo. Ale już coraz bardziej się ten ruch podoba kibicom, przed Divo Origi, którego jeszcze... W treningu nie widział nikt, bo trenuje indywidualnie cały czas. Zobaczymy swoją drogą, jaki będzie skład Milanu dzisiaj w meczu towarzyskim przeciwko FC Köln. No takie nazwisko, o których się mówi najgłośniej, czyli Charles de Ketelaar z Brugge oraz Hakim Ziyech. No to na razie wiadomo, że zawodnicy są entuzjastycznie nastawieni do takiego ruchu, tylko oczywiście trzeba się bawić w przysłowiowego dziada. Czyli wypożyczenie z opcją wykupu, może tą opcję zrobimy na raty, może to jeszcze cenę zbijemy i damy, nie wiem, bilety na mecze Olimpii Milanu w koszykówkę, może, nie wiem, bilety na jakiś spektakl do La Scali, może, nie wiem, vouchery do knajpy Gennaro Gattuso, kto wie, nie wiadomo jakie oni mają tam pomysły, bo biorąc pod uwagę działania Milanu w ostatnich okienkach transferowych, Skądinąd te ruchy dały mistrzostwo Włoch w pewien sposób, ale no umówmy się, że to po prostu nie przystoi i to jest lekki wstydzior. Tak wychodzić do negocjacji i targować się o każde euro, mając po pierwsze grę w Lidze Mistrzów, po drugie bardzo mocno uszczuploną listę płac, ponieważ z listy zeszli Kessié, zszedł Romagnoli, zszedł Castillejo, czyli zawodnicy, którzy nie zarabiali w tym klubie małych pieniędzy. Zejdzie z pensji Caldara, bo już niedługo ma być ogłoszony jako no, jego wypożyczenie do Specji. I widziałem takie fajne podsumowanie, że Milan zaoszczędzi w przestrzeni ostatnich tygodni 55 milionów euro brutto na samych pensjach. Czyli no jak mówimy o włoskich klubach i ich zapotrzebowaniach rocznych na pensje, no jest to bardzo dużo do wydania.
No to się z tego można by było wydać na Dybale chyba, co? Czy nie?
No z jednego sezonu i takiego uszczuplenia, jakbyśmy policzyli, że Dybala, przypuśćmy, zarabiałby 6 milionów, no to takie 11 milionów brutto, tak mniej więcej, tak liczymy to teraz w głowie, to ten jeden rok uszczuplenia jest w stanie dać Dybali 5-letni kontrakt. Zgodnie z jego żądaniami.
No i to jest naprawdę no, fajna informacja i fajny to byłby ruch. Zapytam cię o Juventus. Jak oceniasz Matthijsa de Ligta i jego pobyt w Turynie? No bo wiemy, że to przychodził piłkarz z łatką mega talentu. Wiadomo, że on swoje dobre mecze zagrał. Wiadomo, że wtedy chciała go Barcelona. Wiadomo, że chcieli go tak naprawdę wszyscy. Wziął go Juventus. No ale chyba nigdy nie spełnił do końca takich oczekiwań, jakie były przed nim postawione.
Wiesz co, po pierwszym pół roku Matthijsa de Ligta w Juventusie powiedziałem taką swoją teorię, że Juventus wcale tego de Ligta nie potrzebował, jedynie kupili go tylko dlatego, żeby zaznaczyć na rynku transferowym swoją obecność, że my tu jesteśmy, my możemy rzucić taką kwotę, że on do nas przyjdzie i że możemy rywalizować z Realem, z Bayernem, z Barceloną i z klubami angielskimi. Czy de Ligt nie spełnił oczekiwań? No jeżeli popatrzymy na gablotę z trofeami, no bardzo blado wygląda wygrana Scudetto, wygrany Puchar Włoch i wygrany Super Puchar Włoch. No to troszeczkę, umówmy się, mało.
Biorąc pod uwagę, że też przychodził w momencie, w którym jeszcze myślano
do hegemonu.
Myślano o Lidze Mistrzów, a nie o samym mistrzostwie Włoch, które też się nagle wymknęło na dwa sezony.
No tak, jeżeli chodzi o moją opinię, no to de Ligt po katastrofalnym pierwszym pół roku, kiedy popełniał elementarne błędy i tak wyszło, że w sumie w Holandii się broni inaczej niż we Włoszech, zaczął robić progres i zaczął wyglądać w tej defensywie coraz lepiej. Ale no, jeżeli wiesz, nie miał jakiejś takiej dużej pewności, bo to było widać po prostu w niektórych jego zagraniach, że on, może nie tyle, że on powodował błędy, bo bardzo często koledzy go wsadzali na minę, a to nie ma co się dziwić, jak grał z takimi piłkarzami jak, nie wiem, jak Rabiot czy Alexandro, no to jednak mogło być inaczej. Ja nie podejmę się aż tak drastycznej oceny, jeżeli chodzi o Holendra, bo oczekiwań jako takich na najwyższym poziomie nie spełnił, ale jakość dał. Wszedł w buty Chiellini'ego, kiedy ten miał kontuzję, rozgrywał swoje mecze, kiedy powinien. No i z reguły wychodziło mu to dobrze, no nie licząc czasem tych swoich siatkarskich zagrań, z których śmiały się całe
wiesz,
Włochy.
No ja mu wysoko zawiesiłem po prostu poprzeczkę, bo to jest gość, który miał zostać najlepszym obrońcą w perspektywie czasu na świecie.
Na
no
świecie.
A nawet w lidze się aż tak nie przebił ponad innych.
No ani razu nie dostał tytułu najlepszego obrońcy w lidze, nie dostał zawodnika U21, bo to chyba wtedy jeszcze się na tą nagrodę łapał. No to tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę bardzo wysokie oczekiwania względem Holendra, to owszem, nie spełnił oczekiwań, ale patrząc na to, jak na przestrzeni 2 lat sportowo zjechał Juventus, no to wydaje mi się, że był postacią, która się wyróżnia.
No i tak, De Ligta chce teraz Bayern, wiemy, że negocjacje Juventusu z Zaniolo stanęły w miejscu, no i kto ewentualnie za tego De Ligta? Czy Pau Torres, czy może ktoś inny? Bo też wiemy, że raczej Bremer trafi jednak do Interu za 30 milionów euro, że on jest dogadany z Nerazzurrimi i raczej tu się nic nie wysypie. Jakie są opcje dla Juventusu?
Znaczy tak, Juventus w ogóle też poczynił transfer obrońcy, tylko że od razu trafił on na wypożyczenie. Mowa o Andrei Cambiaso z Genoi. Juventus go wykupił i od razu wypuścił do Bolonii na wypożyczenie, bo Bolonia potrzebowała obrońcę w miejsce Arona Hikeya. I nie wiem, czy Cambiaso dostanie szansę, czy to jest taka opcja, że Juventus go wypożycza, a nagle Bolonia ma jakąś z powodu jakichś tam klauzul i bonusów ma opcję wykupu zawodnika, więc no to też może być z tym różnie. Juventusowi lewy obrońca jest po prostu moim zdaniem potrzebny, no bo z Aleksem Sandro kolejny sezon to może być dla Juventinich katorga. Pau Torres na środek obrony, no wydaje się ciekawą opcją, zwłaszcza, że bardzo często Juventus tak. idzie takim kluczem, że jak zawodnik ich w Lidze Mistrzów pokara, tak jak to zrobił Ronaldo, tak jak to zrobił De Ligt. No w ostatniej Lidze Mistrzów jeden z tych piłkarzy karających był Pau Torres. No to wygląda to jakoś, to się w tym sensie logicznie spina. Pau Torresa chciałyby na pewno czołowe kluby La Ligi, no bo to jest obrońca reprezentacji Hiszpanii. Podstawowy trzeba jeszcze zaznaczyć. I wydaje mi się, że to byłby dla Juventusu naprawdę w porządku ruch, jeżeli chodzi o zastąpienie De Ligta. Tylko pytanie, kto będzie partnerem Pau Torresa, bo Chielliniego już nie ma. Bonucci się starzeje, no wątpię, że będą opierali swoją defensywę na Ruganim. Sprzedali Demirala, no to nie wiem, czy jeden Pau Torres jest w stanie to wszystko jakoś
naprawić. To jest to pewnie opcja taka luksusowa, za którą by trzeba było wydać sporą część kwoty De Ligta, za De Ligta, bo pamiętam, że nawet jak City czy United byli zainteresowani nim, to mówiło się o 50-60 milionach, a też pamiętajmy, że Juventus te pieniądze jakoś musi zarabiać, no i nie może sobie pozwolić na wydanie całej kwoty za De Ligta. Tylko to musi być opcja, była właśnie taka bardziej budżetowa.
Znaczy wiesz, jeżeli chcą utrzymać poziom piłkarski, no to Pau Torres jest pewnie jedną z lepszych opcji. No bo wiesz, Juventus nie może się bawić w półśrodki, bo zabawa w półśrodki już się skończyła, bo czołówka ucieka. Znaczy po prostu to nie jest tak, że wszyscy się biernie przyglądają, tylko każdy stara się wzmacniać. No i Juventus też musi trzymać ku temu krok, ma ku temu możliwości. I mówię, nie mogło się bawić w półśrodki, a Pau Torres to jest jeden z tych zawodników, który może im pomóc, żeby nie płakali po Holendrze. No i trzeba się wtedy na niego szarpnąć. Wiadomo, kwoty zaporowe dla Anglików będą inne niż kwoty zaporowe dla Włochów. Czyli jeżeli na przykład 50-60 milionów jest dla Manchesteru City, no to dla takiego Juventusu pewnie 45 milionów wystarczy, ale to wtedy trzeba rzucić kwotę od razu, a nie bawić się w wypożyczenie z opcją wykupu. Zwłaszcza, że teraz, jeżeli będą mieli z De Ligta pieniądze, no to nie będzie z tym najmniejszego problemu.
Przed nagrywaniem, no.
Ale też nie wykluczajmy tego, że Matthijs De Ligt ostatecznie
tak,
w Juventusie
tak,
zostanie.
Tak. Pojawiają
bo też
się
tak
takie
może
informacje.
Być.
Przed nagrywaniem naszego podcastu mówiłeś, że trzeba pochwalić Lazio, no i zdecydowanie. Oni potwierdzili ostatnio transfer Luisa Maximiano, o nim sobie trochę poczytałem. To jest bramkarz z Granady, no i wyrastał jakby na kozaka w La Lidze, więc Lazio być może w końcu będzie miała odpowiedniego bramkarza. Jeszcze na dwójkę chcą wziąć Provedela ze Specji. Więc to też fajny ruch, no i Alessio Romagnoli przychodzi do tego zespołu, kibic jego, no i może być liderem defensywy, te ruchy Lazio się bronią, biorąc pod uwagę na to, że ten budżet też jest dużo mniejszy.
No przed Cancellieri przyszedł Casale wcześniej, no w zasadzie wydaje się, że Iglitare robi okienko na miarę swoich możliwości, a odnośnie tego Luisa Maximiliano i Provedela, to ja wcale, powiem ci wprost, ja wcale nie jestem pewien, że Luis Maximiliano będzie pierwszym bramkarzem w Lazio, biorąc pod uwagę, jakie sezony gra Provedel w Specji.
No to też jest warte docenienia, więc no Lazio przed chwilą nie miało praktycznie żadnego bramkarza, a teraz będzie miało nagle dwóch równorzędnych. Być może nawet najlepszy duet w całej lidze, bo tak sobie myślę o rezerwowych bramkarzach w czołówce, no i tak za bardzo kluby się nie mogą pochwalić właśnie dobrze obsadzoną tą pozycją.
Odnośnie Alessio Romagnolego, no to wiadomo, że trafił do klubu swojego życia i tutaj na pewno na wyrost nie będą wypowiedzi, że marzyłem o grze dla Lazio od dziecka, no bo wszyscy doskonale, nawet w Milanie sobie zdawali sprawę, że gość marzył o grze w Lazio od dziecka i że wcześniej czy później to się ziści. Wydarzyło się wcześniej, no w Milanie wygrał to co miał, spełnił swoją powinność, dorastał razem z tą Banterą i zamknął ją klamrą. Natomiast mam takie dziwne wrażenie, że zawsze, jeżeli chodzi o sarrismo, taktykę Maurizio Sarriego, to on bardzo cenił sobie obrońców, którzy są może nie tyle, że mobilni, ale bardzo dobrze czytają grę, bardzo dobrze łapią na offside i w zasadzie, że po prostu ta maszyna musi zatrybić. A teraz może odejść Acerbi. Odszedł Luis Felipe i wchodzi zupełnie nowy środek defensywy. Wchodzi Romagnoli i wchodzi Cazale. I oni muszą się ze sobą zgrać. I mam wrażenie, że tutaj Maurizio Sarri się wbija. Oczywiście ma większą jakość w zespole, ale po prostu będzie miał większy poligon treningowy i być może straci trochę więcej czasu po przygotowaniach, zanim to wszystko zatrybi. No i będzie potrzeba kilku kolejek na rozruch, bo jeżeli atak już wie, co ma grać, no to fajnie, atak wie, ale żeby ta obrona się jeszcze bardziej zespoliła.
Poszedłbyś w taką tezę, że Lazio jest w tym momencie faworytem do czwartego miejsca w lidze?
Nie, nie.
Czyli
Bo to
kto?
jest za mało.
Napoli, Roma?
Roma. Napoli i Roma. Lazio może się takim zespołem stać, ale wydaje mi się, że oprócz Siergieja Milinkowicza-Savicia potrzebują jeszcze jednego piłkarza. Może nie na jego poziomie, bo ciężko w warunkach Lazio kogoś takiego ściągnąć. Ale żeby jednak ten środek pola był troszeczkę silniejszy. No i ławka przede wszystkim. Ławka.
No przychodzi Marcos Antonio z Szachtara, no on jest uznawany za bardzo dobrego piłkarza, więc może się wstrzeli jakby w to, o czym ty mówisz teraz.
Wiesz, oczywiście jest na to szansa, tylko weź pod uwagę, jaka była sytuacja Szachtara, że oni od lutego grają w większości sparingi.
No tak, no
I to też
to jest sytuacja
to,
trudna.
tutaj sytuacja jest bardzo trudna, bo wiadomo, że to jest dosyć długa przerwa od gry w piłkę. No, piłkarze Szachtara musieli się ewakuować przed wojną i sytuacja jest bardzo, bardzo, bardzo trudna. I oczywiście on ma możliwości na to, żeby stać się w Lazio bardzo ważną postacią, natomiast potrzeba czasu. Sarismo ma to do siebie, że tak jak się mówiło o tym w 2015 roku, gdy Sarri przychodził do Neapolu pierwszy raz i mówiło się o tym, że Sarismo się nie nadaje, bo i Sarri to w ogóle nie jest trener na Neapol, a potem sam widzisz, jak oni grali. Po prostu potrzeba.
No tak, najlepsza piłka w lidze.
Oczywiście, że tak, jedna z najlepszych w Europie. Trzeba sobie to opowiedzieć.
Tylko zabrakło właśnie tego tytułu, z którego byśmy ich zapamiętali jakby do końca naszych chwil, także na pewno tego żałują w Neapolu. No to teraz Roma. I w ostatnim tygodniu bodaj pojawiła się plotka o zainteresowaniu Wilfriedem Zahą. W ten transfer raczej nie chce mi się wierzyć, bo to i droga opcja, no i bardzo, bardzo luksusowa, no ale jakby Mourinho przekonał piłkarza, to na pewno on by po prostu zjadł tę ligę, bo jest zawodnikiem o niesamowitym dryblingu, szybkości, technice i to wszystko na pewno by, mówiąc kolokwialnie, oddało w tej lidze. No bliżej wydaje się, że jest transferu Luisa Muriela na dwójkę jako napastnik, no i to jest, nawet ktoś rzucił na naszej konfie takie stwierdzenie, że to jest najlepsza opcja na dwójkę w całej lidze,
Oczywiście, że
więc
tak.
ja się pod tym podpisuję, bo naprawdę Muriel swoje zrobi, no, a mając Szomurodowa, poprzeczka jest niziutko zawieszona, no i wydaje się, że wyhamował w ostatnich dniach transfer Frateziego jednak mimo wszystko.
No tak, Fratezi wyhamował, zobaczymy, bo może są dobre relacje, może panuje optymizm, zobaczymy, znam to z autopsji. Natomiast jeżeli chodzi o Luisa Muriela, to jednak przypomnij sobie, jaką on najlepszą grał piłkę w Atalancie. Kiedy był jokerem, kiedy wchodził na podmęczonego rywala i mógł posyłać rakiety, no bo jednak uderzenie z tej prawej nogi on ma. Więc jeżeli był dwójką tamiego Abrahama, top. Jak dla mnie w ogóle nie ma dyskusji. Natomiast ta wymiana, o której się mówiło, że Muriel, Pasalic, Mirańczuk z Atalanty odchodzą do Romy, a Roma oddaje El-Sharawiego i Pereza. No, ciężko mi uwierzyć w taką wymianę. Roma by wyszła na pewno na niej na plus. No bo wtedy oddaje. Okej, El-Sharawi to spora strata. Perez praktycznie żadna. Tutaj przychodzą zawodnicy solidni, ale Roma potrzebuje jednak mieć zawodnika, który zadziała na wyobraźnię, który będzie z miejsca takim powiedzeniem, że my się włączamy do walki o top 4 i spójrzcie na to. Wiesz, co mi chodzi, prawda?
Tak. No i jeszcze w kontekście Romy zapomniałem o tym, że wrócił temat Marcosa Senesiego z Feyenoordu, to jest środkowy obrońca i defensywa też miałaby być wzmocniona. Czyli w Zachę nie wierzysz?
Znaczy, wiesz co, Zaha ma bardzo dziwny zapis w kontrakcie, że 50% od jego transferu trafia do Manchester United, czyli Crystal Palace musi wyłożyć naprawdę zaporową cenę, żeby coś na niego zarobić. Dlatego Zaha dalej tam gra i jeszcze nikt się nie szarpnął na jego usługi. Ale jeżeli Mourinho by przekonał zawodnika, no to kto wie, no Mourinho już nie takie rzeczy potrafił zrobić, jeżeli chodzi o przekonywanie piłkarzy do transferów.
No dobra, teraz zapytam Cię o ruchy wychodzące z ligi, no bo tak, Nael Molina ma przejść do Atletico, João Pedro, który byłby fajną opcją dla Beniaminków, przeniesie się raczej do Fenerbahce, no i Federico Bernardeschi z wolnego kontraktu już oficjalnie potwierdzony w Toronto.
No, Nahuel Molina, no to jeżeli chodzi o Atletico Madryt, no to mam nadzieję, że nie podzieli losu wielu zawodników z bardzo takim ciągiem na bramkę, że Simone ich nie wykorzysta w system, ale no wiadomo, że to jest bardzo, ale to bardzo złudna nadzieja, że tak niestety się wydarzy.
Mógł się rzucić na niego Juventus, nie?
Mógł,
Na
oczywiście, a
Molinę.
nawet powinien.
No właśnie.
No a cóż,
A João
a
Pedro?
João Pedro do Fenerbahce, zrozumiały ruch, no facet ma 30, bodaj 32 lata już, dobrze mówię?
No, na pewno trójkę
Na
z
pewno
przodu.
najmłodszy nie jest. No i jeżeli nie chciał grać w innym włoskim klubie niż Cagliari i nie chciał grać w drugiej lidze włoskiej, no to Fenerbahce wydaje się fajnym ruchem, no bo pozna trochę inną kulturę, pogra sobie w ciekawej lidze, dla fajnych kibiców, więc w sumie same plusy. A Bernardeschi, Giovinco 2-0, możemy już tak o tym mówić.
Emerytura.
Na emerytura może nie, bo jednak Stany to nie powinien być wyrok, ale przychodzi zawodnik, można powiedzieć mistrz Europy, jakby nie mówić, do Toronto,
No
do
tak.
Insigne i do Crixito, czyli tam już jest ten. Włoska kolonia w Toronto. Włoskie trio z Toronto, jakby to.
Jestem ciekawy, jak to się przełoży na reprezentację i Bernardeschi i Insigne właśnie w MLS.
O ile będą dalej dostawali powołania, ale raczej na pewno będą dostawali za zasługi, no bo to jest Roberto Mancini. Idąc dalej, no to musielibyśmy się zapytać ekipy amerykańskiej piłki, jak oni coś takiego widzą, bo oni pewnie są podjarani tematem, że zawodnicy Serie A wybierają MLS.
Aczkolwiek nie w swojej najwyższej dyspozycji, co Bernardeschi można śmiało powiedzieć. Też z ważnych odejść Matthias Swanberg do Wolfsburga. No szkoda, że nie będzie dalej grał w naszej lidze.
No oczywiście, że nie, ale weź pod uwagę, jaka jest zależność ligowa u nas, że Wolfsburg rzuca 10 milionów za Swanberga, no i Bolonia się zgadza. Gdyby, nie wiem, Milan, Inter, Roma czy Juventus chciały Swanberga i rzuciłyby 10 milionów, no to Bolonia by rzuciła 10, przepraszam, 20 albo 25. I weź w ogóle nie uważaj, że przepłacisz za zawodnika. Włoski klub nie może podjąć takiego ryzyka, więc dla Bolonii Bolonia go sobie bezpiecznie sprzedaje za granicę i nie wzmacnia ligowej czołówki. Życie!
Podobny kasus jest w naszej ekstraklasie, nie? Że
Oczywiście,
też
że tak.
te kluby czołówki jakby by musiały mocno przebić na wartości, żeby ściągnąć jakiegoś piłkarza.
Ale w każdej lidze, ale Marcin, wiesz co, nie, no w każdej lidze tak na swój sposób jest. No może nie może poza Bundesligą, gdzie Bayern ściąga piłkarzy z wolnego kontraktu, Borussia ściąga utalentowanych zawodników z potencjałem, no i po prostu sobie drenują ligę i bawią się w najlepszy. No w Premier League tak samo, za Anglika zapłacisz zdecydowanie więcej niż za zawodnika no spoza ligi albo w ogóle zawodnika zagranicznego, a w Hiszpanii masz jeszcze problem związany z salary cap, no i tam też transfery wewnątrzligowe to jest albo rok kontraktu, albo wolny kontrakt, albo po prostu się miesza ten ligowy jamming ze sobą.
Ciebie jeszcze nie pytałem o to, ale to teraz to zrobię. Jak oceniasz projekt Moncy na tę chwilę i o które miejsce to będzie walka w przyszłym
To
sezonie?
będzie walka o miejsca 10-13, ponieważ my tak patrzymy na to, wiemy, wow, transfery Moncy, tutaj przychodzi Ranocchia, tu przychodzi Sensi, tutaj zaraz przyjdzie Andrea Petagna, że o jest Alessio Cranio, ale teraz sobie tak pomyśl, Stefano Sensi stracił ostatnie 3 lata, Andrea Ranocchia jest głębokim rezerwowym Interu, Alessio Cranio właśnie spadł z ligi, Andrea Petagna odbił się od Neapolu. Zawodnicy, którzy grali w Monzy wcześniej, no to jest poziom Serie B. Giovanni Stroppa raz nie podołał w Serie A, więc jakieś takie górnolotne plany, no to jest mrzonka, umówmy się. No wiadomo, że Berlusconi i Galliani to wielcy marzyciele, oni to by w ogóle chcieli być na pierwszym miejscu w Serie A, żeby wicemistrzem był Milan. A jeszcze w ogóle nie wspomnieliśmy o transferze Matteo Pessiny, bo Matteo Pessina też dołączył, ale też nie jest po najlepszym sezonie w Atalancie, to trzeba sobie powiedzieć. Ale jak już bym miał doszukiwać się lidera, no to właśnie w postaci wychowanka Milanu. No wydaje mi się, że Monza raczej się utrzyma, bo jednak ma wystarczająco jakości już w tym momencie. Zobaczymy, jak dalej będzie wyglądało okienko. Czy może w zespole pojawi się jakaś gwiazda, bo też tak może być. Że przekona ich wizja tego, że grają w Serie A, że jest niedaleko do Mediolanu, że jest niedaleko do Como, że jest niedaleko do Gardy. W ogóle fajna taka baza wypadowa jest. I żeby taki zawodnik we Włoszech sobie pograł przez rok, jeszcze sobie trochę pieniędzy zarobił. Niewiele, bo niewiele, ale po prostu taki status. No wiesz, no na przykład możemy też mówić o transferze Cesca Fabregasa do Como, do drugiej ligi włoskiej, co już jest w ogóle absurdem nad absurdami. Ale potem sobie ktoś wklepuje w internet Stadio Giuseppe Sinigallia, Como i tak patrzy, no
No pięknie.
wygląda to fajnie. Też bym, gdybym był piłkarzem, też chciałbym tutaj pograć. A że Fabregas się piłkarsko brzydko starzeje i ląduje w Como, no to żyćko.
No i też wpisujesz w Google nazwisko właściciela i wyskakuje ci mega bogaty gość, którego po prostu stać na takiego piłkarza.
Oczywiście, że tak. To co, jeszcze jakieś ploteczki?
No, ostatni temat, którym jestem w sumie rozczarowany mega, dotyczy naszego rodaka Drągowskiego. Wysypał się transfer do Espanyolu i podobno został zaoferowany Specji. Przypominam, że mówimy o gościu, który po pierwsze miał przejść albo do jakiejś Borussii, albo do Barcelony,
Albo do Interu.
albo do Interu, no a teraz jest łączony no, z Dżemikiem, no co tu dużo mówić. Jeden sezon słaby, tyle zmienił, tyle mu skomplikował. Dla mnie to jest nie do pomyślenia w ogóle.
Znaczy dla mnie to jest żart, bo okej, okay, wysypało się co Southampton, no bo tam nie zdobył tych punktów, które by go upoważniały do podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii. No, wysypał się teraz ten Espanyol, ale w ogóle o jakim kalibrze klubów mówimy? Fiorentina gra w europejskich pucharach. Jeden sezon miałby to wszystko zmienić i okej, okay, ja na przykład rozumiem, że on miał bardzo trudne wejście w sezon i po prostu no, mogła mu psycha leżeć, bo raz, najpierw czerwona kartka w meczu z Romą, później ta kontuzja i bardzo długo nie grał. Nagle okazuje się, że Pietro Terracciano może zagrać życiówkę na bramce. Wraca do składu, dostaje czerwoną kartkę w meczu z Napoli w Coppa Italia. No i w zasadzie już taka kumulacja pecha powoduje. I jeszcze dyspozycja Terracciano, której nikt by się nie spodziewał, powoduje, że Vincenzo Italiano bardziej ufa Włochowi, a Drągowski, jeżeli chce grać, no to musi zmienić klub. Ale na miłość boską,
Bo też
Specja?
ściągnęli Goliniego. No, o tym jeszcze nie
No
wspomnieliśmy,
jeszcze
ale.
wzięli Goliniego, bo wyobraźcie sobie szok i niedowierzanie. Pokłócił się z Gasperinim. No kto by pomyślał?
Pierwszy taki zawodnik w
Co
historii.
nie? Po prostu szok. Po Castagnu, po Papu Gomezie. Kolejnym zawodnikiem jest Pierluigi Golini, który z Gasperinim rozstaje się w złych relacjach. Szok. Ale Specja dla Drągowskiego, tak wracając do poprzedniego tematu, no nie, no ludzie. To nie jest bramkarz na Specję.
Spodziewałem się właśnie jakiegoś lasu przed tymi dwoma ruchami, może czegoś takiego.
No tak, no bo to wyglądałoby w sumie logicznie, bo to nie jest zły bramkarz. No okej, okay, jest po słabym sezonie. Ale po prostu ja dalej nie jestem w stanie przetrawić tych procesów myślowych, jakie zaszły w otoczeniu Bartka Drągowskiego, jakie zaszły we Florencji i jak sam zawodnik na to reaguje, bo to też, no wiesz, weźmy, przypomnijmy sobie historię Bartka w Serie A, gdzie przez pierwsze 2 lata rozegrał tylko 2 mecze. Później został odpalony, bo Alban Lafont, bo wielki talent w bramce Fiorentiny. Zagrał życiówkę w Empoli, dostał szansę we Florencji na 2 sezony, pokazywał się moim zdaniem na bardzo dobrym poziomie. Okej, okay, było tam jeszcze dużo do poprawy, ale jednak ustalmy, że to wszystko było na plus. Bo te plotki o Borussii Dortmund, czy o Interze, czy nawet, no okej, no o Barcelonie to już była hiperbola, ale jednak się pojawiały takie ploty. I zjazd do Specji jest dla mnie czymś niewytłumaczalnym i mnie ciekawi, jak on to znosi psychicznie.
No i też nie mówimy o zawodniku, który jest na końcówce kariery, bo przed nim jeszcze pewnie 10 lat grania lekko,
Lekką
jakby się
ręką, biorąc pod
pojawił.
uwagę, że to bramkarz, no to na pewno.
No dobra, to myślę, że tym nieco smutnym akcentem możemy zakończyć nasz odcinek. To by było na tyle. Zachęcamy do czekania na kolejne odcinki, zachęcamy do wpadania na portal. Tam się pojawiło kilka tekstów w ostatnich dniach. No i co? Ja nazywam się Marcin Ostrowski, moim gościem był dzisiaj Janek Rusinek.
To raczej ty byłeś moim gościem.
No i
Nie no.
zepsułeś narrację.
Oczywiście, że musiałem zepsuć narrację na koniec. Przed pan Maruda niszczy się uśmiechów dobrej zabawy. Nie no, żartuję. Chłopaki mają Spotify'a, ja mam YouTube'a, więc no jest taki podział ról. Musiałem sobie zażartować.
Także dziękujemy bardzo i do następnego. Ciao.
Trzymajcie się, cześć.